Chciałem się podzielić się Bożym Słowem na temat Eliasza i jego życiu w mocy, opasany mocą Bożą, a także i konsekwencja i zagrożenia, które powodują, że potem jest w myśli Bożej. Wtedy tej myśli Chrystusowej nie znał, nie mógł tym się rozwijać, ale z myśli Bożej nie był, nie mógł być, ale jako prorok też i to było dla niego też bliskie i wspaniałe, a nie skorzystał w pewnym też takim wydarzeniu. Tak też i dla nas, i dla naszego też poznania i zrozumienia. Nie wiem, co było najbardziej kulminacyjne w życiu Eliasza, bo tyle wydarzeń było przez usługę, przez to jako narzędzie od Boga przekazywał światu współczesnemu swojemu. Ale być może ta konfrontacja z tymi prorokami Baala i 400 proroków Aszery, która i tych 450 proroków Baala, i tam jeszcze było też 400 proroków Aszery, którymi zajmowała się bardziej żona Ahaba, jego żona Izebel. Były to czasy posuchy, głodu. Wyobraźmy sobie, Izebel jeszcze troszczyła się o tych swoich 400 proroków Aszery. Ona prowadziła przez wielkie bałwochwalstwo. Jej syn szukał też później, to już w dalszej historii, szukał u Bezebuba, Boga Ekronu, szukał pomocy i rady. No i ta Izebel utrzymywała 400 proroków, a byli też i Baala prorocy, którzy rozsiali w różnych miejscach tych świątynek swoich. To jest pierwsze Księdze Królewskiej, 18 rozdział, na stronie 393. I tutaj właśnie Achab miał też problem do Eliasza. Właściwie Eliasz powiedział jemu, to nie jest problem do mnie, tylko to jest problem twój, bo razem z żoną służycie innym Bogom, porzuciliście Boga Izraelskiego żywego i są konsekwencje, różne rzeczy przychodzą. To nie jest z mojego powodu, to nie jest z mojego problemu. To z waszego problemu jest. Ale no, mogę dać takie zrozumienie dla całego Izraela, aby zrozumiał, aby mógł wybrać, który Bóg. Więc niech oni wystąpią w imieniu swojego Boga, a ja jako jeden, bo tutaj innych człowieków nie widzę koło siebie, jestem jeden, to wystąpię w imieniu swojego Boga. No i znamy tą historię tych ołtarzy pobudowanych, że wszystko miało podobnie wyglądać, jeżeli chodzi o złożenie ofiar dla swoich bogów, tylko z tą różnicą, że nikt nie mógł podpalić ogniem tego ołtarza, a to powinno się spalić. I taka była tylko różnica. No tutaj były różne wypowiedzi Eliasza, który tutaj drwił trochę z nich, trochę powiedział, Eliasz miał moc, ale też jako człowiek troszeczkę tutaj w tym momencie wiedział, jak to się skończy. Zachowywał się tak trochę, no nie tak jakby to myśli Chrystusowej. Zresztą to są takie, to jest wyjątek akurat przy tym wydarzeniu. W innych wydarzeniach to nie było takich spostrzeżeń i nie było tych opisów jego takiego zachowania trochę człowieczego. No i ten Eliasz, chociaż tam drwił trochę, potem, gdy on przystąpił, stało się tak, jak to powiedział, że ogień jednak spalił, tylko że ogień od Boga żywego, od izraelskiego, a nie od Baalów i Astartów. No i tutaj widzimy, że później Eliasz powiedział dla całego Izraela, który w ogóle był tym zdumiony i oszołomiony, i zadziwiony, i był w emocjach, jak to lud, który łatwo przez przywódcę ponieść. No i tak samo tutaj Eliasz ich podprowadził pod też i wymordowanie tych proroków i tak dalej, i tak dalej. No i to, co Bóg zresztą dał klątwę na proroków i na tych, co wstępują, jest ta kara dosięgła tych proroków. I tak się miało stać, to się stało. I tutaj było wszystko też i w porządku, jeżeli chodzi o Boże prawo w tamtych czasach. Tylko zobaczmy później dalej, Eliasz miał kolejną sytuację bardzo ważną, kontynuację tego wszystkiego. Jeżeli jest Bóg żywy w Izraelu, to dlaczego jest dalej to przekleństwo suchej ziemi i nieurodzaju? Więc czekają na ten deszcz. No i teraz, jak był ten deszcz, ogień z nieba, aby spalił jego tą ofiarę przygotowaną dla Boga izraelskiego, to teraz musiał spaść deszcz. Najpierw ogień, a teraz deszcz. Woda. I powiedział do swojego sługi, aby usiadł sobie jak najwyżej i spojrzał w kierunku morza. 43 wiersz. Stąd wyżej spójrz w stronę morza. A ten stąpiwszy i spojrzawszy rzekł, nie ma nic. I rzekł do niego, powtórz to 7 razy. No i teraz sługa, nie wiem, jakby się jąkał, to by to długo mówił. Prawda? Ale no, jak mówił szybko, no to szybko by to powiedział. Ale Eliasz wiedział, że za 7 razem coś się pojawi. Ile razy by nie powiedział ten sługa, skończył za 7 razem, to ma się to pojawić. Za 7 razem się pojawiła chmurka, maleńka chmurka, jak dłoń ludzka, znosi się z morza. Wtedy rzekł, idź, powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Mała chmurka, a już Eliasz dalej pokierował ludzi, co mają zrobić. No i wcześniej oczywiście powiedział do Achaba, żeby jadł, pił, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. No, to tak sobie pił, jadł, jako człowiek świecki, on nic nie słyszał. Człowiek duchowy słyszał, wiedział. On jak idzie na nabożeństwo, gdzie jest celem modlitwa za deszczem, to bierze parasolkę ze sobą. To jest ten człowiek. I Eliasz taki był człowiekiem. Po prostu wziął z sobą parasolkę. Już wiedział, że będzie wracał, będzie ulewa. No i tak samo powiedział. Ale człowiek świata nic nie widzi, nie słyszy. Wszystko dalej takie samo jest jak było. Słońce praży i niebo bez chmur. No i tutaj Eliasz miał wspaniałe chwile Bożej obecności. Bo to nie on sprawiał, to sprawiał Bóg. Bóg go tak opasał, Bóg mu to wszystko dał. On nawet sobie zadbił, bo czuł taką moc Bożą i pewność i przekonanie, że to się stanie. Mojżesz tak samo zadrwił, gdy miał nie uderzać w skałę, nie pukać i nie drwić z Izraela, czy ta skała to może dać wam wodę. Takie pytania zadawał jakieś. Bo wiedział, że tak będzie. No bo to Bóg, jak tak chce, to tak się stanie. Nawet gdyby oni byli tym narzędziem ostrym, które się wbiło Bogu w dłoń. I drzazga jakaś będzie w dłoni. Ale Bóg po prostu to uczyni. Ma tą moc to uczynić. I on to chce, żeby uczynić. Ale potem się rozliczy z tym sługą, który poczuł taką pewność siebie. Zachowywał się tak troszeczkę. Nie przykładowo dla ludu izraelskiego. No i tak samo tutaj Eliasz był w takim potężnym działaniu Bożej mocy. Wiedział, że to wszystko gdzie się działo i on był tym uniesiony. I bo ta moc przepełniła 46 wiersz czytamy. I zrobił coś, co wcale Bóg do tego go nie chciał, żeby zrobić. Bo sługa Boży nie może się poniżać poniżej pogańskiego króla, nawet który był szczęśliwy, że pada deszcz, że to się tak stało, zgadzał się na zabicie tych kapłanów. W tej chwili uniesienia zgodził się również na Boga Izraelskiego i mógłby wszystko obiecać. No ale było życie dookoła. Była jego żona Izebel, było królowanie i on zdania zmieniał tak jak się zmienia bieliznę człowieka przez karpetki. Się zmienia. Tak on to zmienia nawet kilka razy dziennie i tutaj takiemu królowi nie powinien służyć Eliasz. Eliasza opasała ta moc, wielka moc. I nagle tą mocą uniesiony poczuł, że może nawet być szybszy od rydwanu Achaba, który jechał rydwanem szybszy i był takiej mocy Bożej, że wyprzedził ten rydwan i pobiegł aż do jego miasta zamieszkania, do Jezreelu. Pobiegł i i był do momentu, aż przybył. I w jakim celu? I co to miało świadczyć w ogóle? Po co to miała ta demonstracja być, prawda? Tego, że on to potrafił. Tutaj nie czytamy, że Bóg tego chciał, a raczej później będziemy czytać, jak Bóg zadawał mu dwa razy pytanie, co tu robisz, Eliasz? Co tu robisz? Po coś tu w ogóle to wszystko zrobił? Chociaż wtedy go kierował anioł, gdzie ma iść, żeby się posilił, bo Bóg go nie zostawił samego. Ale gdy w końcu spotkał się z Bogiem, pyta się Bóg, co tu robisz, Eliasz? A wtedy powiedział, no, wspaniała noc, bo ja się działa, a teraz z tobą rozmawiam, Boże, no co ja robię? To retoryczne pytanie jest, co tu robię? No. Ale nie, tutaj już tej pychy nie miał zrozumiałości, bo Bóg zrozumiał w tym słowie, zresztą po tych wydarzeniach z Izabel zrozumiał, jakim jest człowiekiem słaby, bez Bożej mocy. Ja nie powinien tej Bożej mocy tak używać, jak mu się chce. No. Pamiętamy uczniów, którzy byli uniesieni działaniem w Bożej mocy, w imię Jezusa Chrystusa szli i świadczyli i do wiosek uzdrawiali, a później jak zobaczyli Samarytan, którzy nie chcieli ugościć Jezusa z uczniami, bo ich droga wiodła do Jerozolimy, no to powiedzieli do Jezusa, jak chcesz, spuścimy ogień jak Eliasz i spalimy. Bo Eliasz spalił te dwa oddziały wojsk z dowódcami po 50. I dalej jest na ten temat w dalszych rozdziałach. Dlatego, że chcieli go siłą do Amasjasza, syna Achaba, doprowadzić. Właśnie chodziło o tego króla Belzebuba, ekronu, do którego zwrócił się o radę, a Eliasz się sprzeciwił temu. To znamy już uczni, którzy chcieli w ten sposób postąpić i są sytuacje różne, które właśnie w ten sposób często ludzie chcą pośpiesznie czynić, postępować niewłaściwie. Chciałem jeszcze podać inny przykład o niewłaściwie używanej mocy, ale to wystarczy. Tych uczniów, co chcieli tą moc wykorzystać, żeby zniszczyć i spalić całą tą wioskę czy miasteczko z Samarytan. Tak samo jak Eliasz tutaj uczynił też i w mocy pańskiej zrobił coś, co było jego egoizmem i dla niego. I zobaczmy, on się tam znalazł bardzo blisko miejsca, gdzie mieszkał Achab. Czyli on się łączył z poganami. On miał im przekazać Boże świadectwo, Boże działanie, a nie z nimi nawiązywać jakąś współpracę. I tutaj jako człowiek został wystawiony na własne siły. Moc z niego uszła, bo ta moc była niepotrzebnie zużyta do takiego biegniekania, prawda? To było też bez celu. I w momencie, kiedy go zaatakowała żona Achaba Izebel i powiedziała do niego, jak powiedziała do swoich sług, idźcie do Eliasza i powiedzcie, że to, co zrobiłeś prorokom Baala, Asztartom i tym, co służyła Asztartom i jej prorokom, to samo z tobą uczynię, z życiem twoim, jak ty uczyniłeś z życiem każdego z nich. No i to miało się stać jutro. I co ten wielki Eliasz? W tym momencie, kiedy on był jak gdyby w kulminacji takiego wspaniałego uniesienia, ale tej eksplozji mocy Bożej, która tak była wykonana, prawda? On był jak gdyby w takim kontakcie Bożym, jak gdyby nie stąpał po tej ziemi i wiedział o tej chmurce, o tych deszczach, bo to słyszał, to wszystko wiedział, to wszystko będzie w tym uniesieniu, w tym wszystkim, w jednej chwili, w tym samym dniu, jak ta moc była nad nim, w tym samym dniu usłyszał pogróżkę od niewiasty. Trzeci wiersz 19 rozdziału mówi, zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Gdzie Boża moc, która mogłaby go uratować? Nagle jakoś w nim nie było. Znamy sytuację, że gdy zasmucimy Boga, ja tu sobie nawet pisałem o tym, karteczkę dalej schowałem, gdy zaskoczymy Boga, odstępuje z nas Boża moc przez niewłaściwe używanie, przez niewłaściwe traktowanie, tak samo jak wysypywanie pyłu między świnie, dawanie chleba tam, gdzie się nie powinno dać, przebywanie w gronie ludzi, jak psalm pierwszy chociażby mówi, bezbożnych i naśmiewców i gałganów takich, prawda, złoczyńców, i między nimi wspólny stół i przebywanie uchodzi z człowieka to wszystko. I Duch Święty nie jest w pobliżu. Czujemy się osamotnieni. Duch Święty jest, tam pisze delikatnie, że zasmucony, odchodzi od nas, ale zostajemy wtedy sami. Przez niewłaściwe słowa, rozwięzłość, niewłaściwe dobrocity, za niewłaściwe utożsamianie się z bliźnim, który jest bezbożny, bez jakiejś takiej, no, z autorytetem Bożym, żeby nie stracić, nie spowinowacać się z takim Achabem, z jego otoczeniem, bo chociaż zabił tych proroków, no to wszedł w ich miejsce praktycznie, spowinowacając się i batając się z Achabem, biegł przed nim i robił dla Achaba wielki autorytet. Autorytet robił, powinien robić dla Boga, nie dla bezbożnika. I gdy my w niewłaściwy sposób się zachowujemy, tracimy tą moc. To ma znamy swego życia. A potem szukamy i płaczemy, i potrzebujemy znaleźć pomocy. Jak do tego dojść? A mało tego, diabeł przychodzi, nas zniechęca, że tak ci łatwo to nie będzie, bo ty żeś to stracił, jak ten marnotrawny syn, żeś to wszystko rozrzucił. Roztwonił, albo okradli cię. Nie wiem, jak do tego dojdzie. No, wiesz, niektórym się udało, ale no zobacz, to by się wszystko nie wiecie. Zobacz, i tutaj, gdzie w pracy, i w szkole, i w tym, i wszędzie widzisz, potykasz się. Masz tylko same problemy. Jest bardzo ciężko oczyścić się, wrócić w tą świętość. Bo to zostało zmarnowane. Bo to nie jest moc, która jest dla nas. To jest moc Boża dla Jego słowa i dla Jego dzieła, chyba wykonywane być. A nie jest dla nas. Dla nas jest moc krzyża Chrystusa, krew Chrystusa. Jest obietnica Boża dla Starego Testamentu, że Bóg ich zachowa bezpiecznie, aby nie byli pobrudzeni tym światem i grzechem. Ale ta moc to jest tylko na napełnienie. To jest coś takiego, co usłyszą ci, co uzdrawiali, byli prorokami, ci, którzy... A Jezus do nich powie, no czytamy to, prawda? Ja was nigdy nie znałem. Byście tylko to przyjęli, tą moc. Byście uczestniczyli w tej mocy. Byście umieli to wykorzystać. Ale byście zawsze nie zdradzali, bo się serca swego całkowicie nie oddali. Że się to zużyli dla swojego autorytetu. Dla pokazania siebie, jak ja potrafię, co mogę. A być może nawet innych jeszcze strofowaliście, ty mnie posłuchaj, albo przyjmij moje pouczenie i to, co ci radę daję, wykonaj ją, bo zobacz, jaki Bóg jest przez moją rękę, jakie cuda czyni. Żebym ci nie musiał przepchnąć i pokarać. Prawda? Jak ci uczniowie chcieli, jest Samaryta. Przychodzi taka tyka, przychodzi to, co Bogu się nie podoba, bo Bóg z nami nie rozmawia, nie posłał anioła, nie posłał Ducha Świętego, aby to przemówił do naszego serca. I ta moc odchodzi. Możemy przez złe słowa, przez złe okoliczności ją stracić, jak Eliasz w jednej chwili. Nigdy nie mieliśmy takiego uniesienia i takiej Bożej mocy, jak Eliasz, który ściągnął ogień z nieba i sprowadził w jednej chwili. 7 razy, zanim sługa powiedział słowo, czy jest chmurka, za 7 razem już była chmurka. A potem już była ulewa taka, że ten już w ulewie jechał tym rydwanem. Więc momentalnie, tam pisze, że niebo zasnuło się z każdej strony obłokami i zaraz był deszcz, potężny deszcz. I po takim wszystkim w jednej chwili jest pusty, osamotniony. Z pełnym narzekaniem. oskarżył całego Izraela przed Bogiem, przecież ja sam zostałem, co nie pokłonił się przed Baalem. Chyba pomyślał, że tak mu wolno powiedzieć, no bo on jeden został, jako jedyna tarcza, którą trzyma Bóg w swojej dłoni, aby zgasić pociski złego. No w każdym razie tak się tłumaczył, tak powiedział. Nie chcę krytykować sytuacji, bo Eliasz to jest mąż Boży, największy prorok, który został jeszcze bardziej wyznaczony jako duch jego, powrócił, bo był rywanym ognistym, jakby porwany, odwieziony z ziemi do nieba, co widział Elizeusz i uczniowie z oddali. On wrócił w duchu Eliaszowym do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, Jezus powiedział, był największym prorokiem, bo był prorokiem, który zwiastował przyjście Chrystusa, który wprowadził Chrystusa w nowy też i testament, i w nowe dzieje dla ludzkości. To Eliasz uczynił Starego Testamentu w Janie Chrzcicielu, który już był w przyjeździe Chrystusie jako węd w tym testamencie. I wtedy mógł normalnie umrzeć i odejść, bo tylko Jezus w ten sposób do niego odchodzi. Także to jest zupełnie inaczej Bóg, to ja nie wiem, to Bóg to tak mówi. Ja chciałem tylko to powiedzieć, jak musimy uważać, że z nas, którzy mamy o wiele mniej tej mocy Bożej, nie możemy takich cudów czynić, jak łatwo jest nam przez złe myśli, złe zachowanie, przez oszustwo, przez jakieś zaniedbanie stracić. Jak szybko powinniśmy, jak Dawid, przychodzić do Boga i prosić Go o łaskę, skoro Eliasz tak przeszedł. Zobaczmy, on tutaj zostawił swojego sługę gdzieś bliżej tam w Berszebie, a sam poszedł jeszcze jeden dzień dalej i na pustyni tam pod krzakiem jałowca usiadł i życzył sobie śmierci. Zobaczmy, to już z wielkiego, jak to nazwać, pułapu, z tego wielkiego szczytu, gdzie był, znalazł się na tym najniższym, że był zawiedziony na cały świat i do śmierci. To tak jak każdy człowiek z bezdomnych, którzy już nie mają też nadziei, tak potracili i rodziny, i dzieci, i wszystko, i nie ma pieniędzy, nie ma gdzie głowy skłonić, jest tam gdzieś tam bardzo na niskim, po poziomie społecznym. I nawet jak umrze, tam ktoś tam będzie wiedział, się też i nazywa. Więc tak, zobacz, jaka była kolosalna zmiana. I Bóg do takiego człowieka posyła anioła, a on u swojej głowy zauważa placek upieczony i dzban z wodą. Taki placek upieczony, dzban z wodą. Pojawia się to raz i słyszy głos, żeby wstał i posilił się. Anioł go dotknął i zatroszczył się. Zobacz, jaka Boża miłość jest. Diabeł mówi, nic ci nie uda. Żyć sobie śmierci. Upadły twoje siły. Może Bóg będzie łaskawy i miłosierny na twoje zasługi, bo tyle lat mu pięknie służyłeś i nie zawiodłeś. No ale jesteś człowiekiem. Zawsze przychodzi jakiś moment krytyczny, kryzys. Jak to takie modne jest w społeczeństwie, że myli się ten, który pracuje, a ten, który nic nie robi, to się nie ma czego pomylić, popsuć cokolwiek. Zły moment, bo doskonale możemy myślą Bogu służyć, o czym nikt nie wie, a myśli, że my leżymy na łóżku szpitalnym i nie robimy nic. A możemy myślą pięknie Bogu służyć, albo myślą pięknie od Boga odchodzić. Pięknie dla diabła odchodzić, prawda? Więc zawsze jest okoliczność czynienia dobra albo zła. No i tutaj anioł zrobił to jeszcze drugi raz. Bóg posłał anioła drugi raz, aby posilił się. I usłyszał Eliasz słowo od Pana przez anioła, że jedz bo o sile tego posiłku będziesz musiał przebyć daleką drogę. No i on 40 dni, 40 nocy szedł do góry Bożej Choreb. Tam szedł do pieczary, 9 wiersz, 19 rozdział, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? Zobaczmy, że u Eliasza już nie było takiej pychy, tylko zgorzknienie było, bo narzekał na całego Izraela, że on tylko jeden został. Ale już nie powiedział: przecież Panie, Ty mi kazałeś iść, a on mi pokazał drogę, posilił mnie, kazałeś mi przyjść. On zrozumiał: coś Ty mogę narobił, człowieku. Czyim Ty prorokiem jesteś? Co tu robisz? Tutaj byś nie był. Ty byś był teraz zupełnie gdzie indziej i inne rzeczy dla mnie wykonywał. A ja muszę Cię teraz leczyć i Ci coś pokazać. Ja muszę z Tobą rozmawiać. Bo Ty jesteś wielkim prorokiem moim. Moje imię jest u Ciebie w sercu. Ja muszę się zatroszczyć, żeby to odnowić i zmienić. Niech Bóg go zmienił. On tutaj się tłumaczył, pozostał tylko ja sam. Lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I tak przestraszył się tej niewiasty Izebel. I rzekł do niego Pan: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził. A wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. 11 wiersz. Lecz w tym wichrze nie było Pana, a po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu był cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczą swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliasz? Często do nas Bóg może powiedzieć i chwała Bogu za to, że Bóg chce, bo kogo kocha, to i karci. Co tu robisz? Imię to nasze. Co tu robisz? No tak, zbłądziłem. Jak Eliasz zobaczył te zjawiska, które towarzyszyły wejściu Pana, zaczął się inaczej trochę bronić. Gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. No i tutaj od 15 wiersza już Bóg nie rozważa tego, co mówi Eliasz, tylko Boży Duch nie działa bez odświeżone, odnowienie, działanie świętości Bożej w Eliaszu. Już jest kontakt Boga z Eliaszem. Bezpośredni. On został ponownie napełniony obecnością Bożą i mocą Bożą. Bóg go opasał ponownie, wzmocnił to opasanie, które miał, jeszcze bardziej tą mocą, aby nie tylko było napełnienie, ale również opasanie jego jestestwa całego, życia, jego bycia. Opasał go mocą i dał mu tutaj wskazówki, co ma zrobić od 15 wiersza. Co ma zrobić? Na końcu powiedział Bóg do niego a propos tego, że pozostał sam, i powiedział: może ty się mylisz, Eliaszu. Ty mogłeś tak pomyśleć, bo może nikt cię nie wspomagał, bo może nikt nie myślał o tobie i nie zadzwonił, SMS-a ci nie wysłał i nie mailował i myślałeś, że jesteś rzeczywiście sam. Miałeś prawo tak pomyśleć, ale czy ja bym tak chciał, powiedział Bóg, żeby był sam, gdzie dwóch lub trzech się zgromadza Jezusa Chrystusa. Nigdy nie jesteśmy sami. Na całym świecie jest miliony takich jak my, osamotnionych, i do których przychodzi słowo i ich myśli, które mówią: widzisz, zostałeś sam. I teraz po tej całej pracy, po tym wszystkim, co robisz, popatrz, nie masz przyjaciół, nie masz nikogo, nikt jakoś nie szuka kontaktu z Tobą, nikt nie myśli o Tobie. Gdy sam sobie łokciami się nie rozepchasz i gdzieś nie pójdziesz, no to jesteś sam, po prostu wszystko będziesz stracił. Jak nie zdobędziesz sam, jesteś sam. Tu w zborze się wszyscy ładnie uśmiechają, robią, tylko nie mówię akurat do naszego zboru, tylko być może ten człowiek był w zborze parę tygodni temu i nagle przestały być kontakty z nim. Nikt się nie interesuje, nie modli o niego. I takie myśli, znaczy jemu tak się wydaje, prawda, bo już go nie ma parę tygodni. Myśmy przestali na przykład do pewnych ludzi już dzwonić, bo ona powiedziała, że to umawiamy już ostatecznie, bo musimy bardzo poważnie porozmawiać. No i ci ludzie całkowicie kontakt zerwali. Nie chcą tej poważnej rozmowy. Chcą w tej stagnacji być, w tym odejściu. A może Bóg łaskawy coś uczyni. Inaczej, po naszej myśli. Wolimy się zadręczać, że o nas to zapomnieli wszyscy. Jesteśmy tak fajni, jest tak sobie powiedzieć, tak się użalać, aby się uspokoić i nabrać sił. Nie? Tak sobie popłakać, że to ja biedny. No dobrze jest tak się oczyścić, ale natychmiast spojrzeć oczami Boga. Bo mamy być w myśli Chrystusowej, a nie swojej. Te myśli przychodzą, ale też są myśli Chrystusowe, jak nasze okoliczności. Tam były Boże, szczególnie u proroka. To pomyśleć po Bożemu. Ale Bóg pozwolił jemu tak pomyśleć. Miałeś powód, bo rzeczywiście nikt nie pukał, nie stukał do twoich drzwi, nikt cię nie odnalazł, aż anioł cię odnalazł i dał ci ten pokarm, ten zban Boży. Ale tak to rzeczywiście tak mogło się poczuć. Ale ja ci powiem taką tajemnicę. Zachowam sobie 7000 takich jak ty. To jest w Nowym Testamencie napisane, że zachowałem. Tutaj jest czas przyszły podany. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000, 18 wiersz. Zachowam. Czyli w momencie, kiedy jest Bóg rozmawiał z Eliaszem, to mogło być nawet i 100 tysięcy takich ludzi. Ale w najgorszym momencie ta garstka, o której wspomina Nowy Testament, tu jest odnośnik Rzymian 11:4, że tak samo będzie jak w tamtych czasach do Eliasza, tak Bóg zachowa garstkę tych, którzy przyjmą Chrystusa z Izraela, starego Izraela. To jest nowy Izrael. Znaczy nie ten, co jest na ziemiach izraelskich, tylko ten duchowy Izrael, to jest nowy. Na Stary Testament, że Bóg zachowa sobie garstkę. I tak samo tutaj Bóg powiedział, że w tym najkrytyczniejszym momencie, kiedy ludziom się będzie wydawało, że jedynym rozwiązaniem to jest szukać śmierci swojej, to wiedz, że zachowam 7000. Tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. I chociaż każdy z nich będzie dostawał myśli, atakowany będzie, że jesteś sam, bo każdy będzie odizolowany od drugiego, Bóg zachował sobie 7000. Więc pamiętajmy, w najgorszym momencie naszego życia, dzisiaj, jutro i w najbliższym czasie, jak Bóg da jeszcze życia, tym bardziej, jak na tamte czasy, nie jesteśmy sami. To diabeł nas oszukuje. A modlitwy są zawsze. Potężne modlitwy. To modlitwy są, jak Jezus, jak Bóg powiedział, że będę błogosławił do tysięcznego pokolenia. A my nie możemy jeszcze mieć od Adama 200 pokoleń. Do 2000, do 10-tysięcznego, tak? 10-tysięcznego pokolenia. Potęga. I taki jest Bóg. Potem miał tutaj Eliasz bardzo jeszcze wspaniałe rzeczy do wykonania. Zanim powołany został Elizeusz na jego miejsce, bo tu jest wskazanie, że również Elizeusza ma powołać na swoje miejsce, 16 wiersz. Namaścisz na proroka na twoje miejsce. Wszystko dzieła, kogo namaścić na króla, w którym miejscu, w jakim kraju. Dostał te wskazówki. Potem były jeszcze wspaniałe czasy Eliasza, aż do jego odejścia. I nie spotykamy momentu, żeby on już zachował się tak pewnie siebie, jak wiedział, że moc go opasała, wszystko się wiedziało. I on troszeczkę tak spokojował. to w powadze tej, tej służby. Teraz chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że świat nam pokazuje swoją władzę w ludziach, którzy mają moc. Te rozmowy w świecie, które są między jednym mocarstwem a drugim, to dlatego, że każde mocarstwo ma mocne argumenty siły zbrojnej czy myśli technologicznej i może czymś drugie mocarstwo zaszantażować, spowodować pokorę, uniżenie czy kompromis, czy liczenie się z drugą osobą, z drugą stroną. Tak samo też widzimy to na filmach, nawet i w bajkach dla dzieci. Bóg nie jest Bogiem trzęsień ziemi. Bóg nie jest Bogiem wojen. Bóg nigdy nie jest w wichrach i burzach. Jezus nie może Boga uciszać na morzu, jak łódź z uczniami tonie i zbronił Jezus wiatr, grzmoty i to wszystko. Więc bo tam Boga nie było w tym. Bóg nie jest Bogiem tych wszystkich zjawisk, które kruszą skały, wstrząsają górami. Bóg w tym nie jest. Natomiast te zjawiska są pod pieczą Bożą. Znaczy pod jurysdykcją Bożą, pod kontrolą Bożą. Jak śmierć, życie, danie życia, nawet ten dwóch świadków, chyba 11 rozdział objawienia Jana, że ludzie zaczęli sobie podarki już robić, czynić, rozmawiać ze sobą łaskawie, bo tych dwóch, którzy świadczyli o Bogu, a czynili wiele plag dla ziemi wśród tych, którzy nie chcieli ich słuchać, nagle zostali pokonani przez zwierzę i zginęli. Tych dwóch świadków. Posłańców Bożych. No i zginęli. I ludzie zaczęli sobie podarki, jeden drugiemu cieszyć się, że nareszcie mamy spokój. Czyli nie zastanowili się na temat świadectwa, którzy złożyli ci świadkowie, dwaj. A Bóg w pewnym momencie ożywił ich i oni powstali. I był szokiem dla wszystkich ludzi. Bóg jest tym, który może wszystko uczynić. I te rzeczy mogą się wszystkie stać. Ten ogień, ta woda, to wszystko, co może się stać, to, że będzie ziemia się trzęsła jak budka strażnica tam na polu ogórkowym. To się jakoś tak zajarza. To wszystko się rozleci w innym miejscu, że zwinie się jak zwój, jak szata się stara pod drzewo. Wszystko zniszczy się. Bóg w tym nie jest, bracia i siostry. Tutaj wyraźnie czytamy, że Bóg jest cichym, łagodnym powiewie. Eliasz o tym wiedział, bo przypomniał sobie. Od niego odeszła ta łaska Boża, bo się z rąk uciekł. To już pokazał po sobie, że łaski Bożej nad nim nie ma. I mocy Bożej nie ma. On został na własnych siłach i uciekł, chroniąc swojego życia. Ale tam przyszła ta Boża moc. Gdy usłyszał to pierwsze słowo, co tu robisz, Eliaszu? W 9 wierszu. I on wtedy, jak usłyszał ten cichy powiew, wtedy wyszedł z pieczary, bo wiedział, że taki jest Bóg. Nie w tamtych zjawiskach. Bóg zawsze jest w cichym powiewie. Czasami jak Bóg do nas przemawia przez trzęsienie ziemi, przez te zjawiska, przez ogień, to są Jego, jak tam pisze, słudzy, tak? To wykonują Jego rozkaz i służą. Ale Bóg w tym nie jest. Bóg jest świętości. Bóg jest miłością. Dlatego często, jak się czyta ten 11 wiersz, tak się myśli, że Bóg tak na tych filmach pokazany jest, na tych bajkach dziecięcych, że On ma tak z jednej ręki tutaj takie ustawice, tu ma tupnie, trzęsie się ziemia. Prawda, że te zjawiska, w tym Bóg, On tym dysponuje i ma, jak te państwa mają tą moc broni swojej i myśli technologicznej. Bóg w tym nie jest. Bóg ma mądrość nad wszystkim panować, wszystko stworzyć. Ale Bóg znajduje się w miejscu świętym, cichym i tam go znajdziemy. Jeżeli do nas przychodzi moment, że trzeba wybrać, czy pójdę w lewo, czy w prawo, to najgłośniej przemawia diabeł i nasze człowiecze myśli. Zrób tak. Najgłośniej przemawia. Ale gdy jesteśmy uciszeni, nie boimy się Izebel i pogróżek, to byśmy usłyszeli, że Bóg by nam powiedział: nie uciekaj, nie bój się. Izebel swego czasu zostanie skatowana przez konie, bo takie Bóg dał proroctwo, przez Jehu to wykonał, że będzie stratowana i psy zjedzą jej mięso, nikt jej nie pogrzebie, bo nie zdążą i będzie tylko nawozem dla powierzchni ziemi. Czemu ty się nie boisz? Biblia często pisze: nie bój się człowieka. Aby się nie bać człowieka. Czemu ty się go boisz? Nawet Testament też to pisze. I wtedy by Eliasz usłyszał wyraźnie: nie bój się. I by usłuchał. I tak samo my słyszymy ten głos od sił ciemności, głośny, mocny i wyraźny. A gdy jesteśmy w takim nastawieniu uspokojenia, nagle usłyszymy cichy głos Ducha Świętego, który nas odradza od innych rozwiązań i chce nam wskazać na właściwą drogę. Jest taki moment, że człowiek wierzący, który musi się ostać, w końcu musi być posłany przez Boga jakiś piorun, jakieś trzęsienie ziemi, żeby wstrząsnąć tym człowiekiem i nie iść tam, bo to nie jest według woli Bożej. Nie jest to zapisane przed założeniem świata. Twoje dzieje nie są tak zapisane. I wtedy, jeżeli to zrobimy, właśnie mamy zrobić, to Bóg może wszystko wykorzystać. I chorobę, jakieś podpotknięcie, zepsucie samochodu, no cokolwiek, telefon, który nas odwiedzie i zmieni plany. Różne rzeczy Bóg może uczynić, jak jesteśmy w Jego ręku. Jego dzieci. Trzymamy się w Jego otoczeniu. I aby tego uniknąć, to jest bardzo ważne, aby tego uniknąć, chciałem zakończyć to z Nowego Testamentu, jakie też i konsekwencje są, jak postąpimy inaczej. Z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 25, bo końcówka jest. Bóg tego świata chce, żebyśmy byli głodni, żebyśmy byli spragnieni, żebyśmy byli niedożywieni, żebyśmy byli słabi. Oddziela nas od Bożego Słowa i od żywej wody Jezusa Chrystusa. Oddziela nas od tego chleba, placka opieczonego i od tego dzbanu wody. Oddziela od Bożego Słowa i od Jezusa Chrystusa. Oddziela nas. Nie chcę, żebyśmy żywą wodę pili. Nie chcę, żeby nas kubek był upływający. Wszystko robi, żeby ten kubek odwrócić do góry dnem i żeby ciągle obu pod spodem pusty. I kiedy sięgamy po niego, nigdy nie możemy się napić. On chce nam zabrać Boży pokarm. Raz nie przyjdziemy na nabożeństwo, raz nie mamy kontaktu, odchodzimy. Czujemy się... Oczywiście wydaje się nam, że to nas inni odsuwają. Są inne powody, które stworzyły taką sytuację. Ale to my sami stwarzamy. Jak Achab sam stworzył tą sytuację, jaka była nad Izraelem, przez jego bałwochwalstwo. To my sami stwarzamy. Nie mamy obowiązku, nie mamy dyscypliny, nie mamy posłuszeństwa Bożego w nas, aby postępować tak, by Bóg chciał z Eliaszem zawsze. Tylko czasami właśnie dajemy tą folgę temu, że już się czujemy samodzielni, już umiemy chodzić, już się puścimy. I nie widzimy właśnie tego stołu, który jest nad nami. Bijemy jak dziecko głową w stół, albo uderzamy w zamknięte drzwi. Albo się wywracamy. Chcemy sami. Do tego dopuścić nie możemy. Tam czytamy apostoł Paweł, jak pisze, że u niektórych to jest zwyczajny, że nie chodzą. Tak? Tak pisze?
To mają niektórzy w zwyczaju.
Co mają niektórzy w zwyczaju? Prawda? Unikać społeczności. Nie wiedzą, że tracą pokarm Żydów. Bóg daje pokarm osobisty. Ale Eliasz pragnął mieć pokarm wspólny z przyjaciółmi, a jednak ich nie miał. W krytycznym momencie powiedział: Boże, ja sam zostałem. Jeżeli my mamy przyjaciół, jeżeli my mamy bliskich tych, którzy są siostrami i braćmi, to czemu my nie zapragniemy jak Eliasz, żeby być razem? To właśnie wtedy, kiedy przychodzi kryzys, to szybko szukamy braci. Zobaczmy, jak to Paweł wyszedł, nie, Piotr wyszedł z więzienia i szybko szukał zboru, a oni jeszcze w nocy modlili się. I modlili się bez parasolki o deszcz. Pomodlili się o uwolnienie Piotra, a jak ta służebna niewiasta usłyszała u drzwi, że jego głos, to myślała, że to jest jego duch. Czyli ta modlitwa jakoś z garą połączona nie była. No ale mogła, no. To było może chwilowe. A potem się cały zbór ucieszył. On przyszedł do braci, do sióstr. Wtedy, kiedy przychodzi kryzys, szukaj braci, sióstr. Nie jesteś jak Eliasz, że jesteś sam. Masz teraz bardzo dużo narzędzi pomocy, aby ten kontakt znaleźć, aby poszukać, aby być. Bo tutaj właśnie 45 wiersz mówi 24 rozdziału na Mateusza o czymś, co się nazywa pokarm o właściwej porze. Bo diabeł będzie robił, aby tego pokarmu nie było. Będzie zmieniał serca tych, którzy są odpowiedzialni za ten pokarm. Za naszych bliźnich i przyjaciół. I będzie powodował, że oni zaczną bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Bo będą myśleli, a pan chyba nie przyjdzie. Może po mojej śmierci, może jeszcze jedno pokolenie, może jeszcze jedno pokolenie. Ja nie mogę już bardzo. I diabeł to będzie chciał uczynić. Tutaj jest mowa o tym, że kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad przyladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze, aby dbał o ich duszę. Dbał, aby ich opasała moc. Aby nie marnowali tak przed Achabem. Aby wiec. Kto będzie dbał? Tutaj tu następny jest przykład w 25 rozdziale o 10 pannach. 5 panien potrafiło mieć zapas w naczyniach swoich. Jezus powiedział, że nowe wino leje się do nowych bukłaków. Pamiętajmy, że nasze stare bukłaki to nie utrzymają. Jeżeli mamy tą lampę, to ona świeci, póki tam ma to ten olej. Ale musisz jakieś naczynie mieć, które nie jest związane z tobą. Które ma zapas oleju. Gdyby pan się spóźnił, a drzwi nie było otwarte, żeby moja lampa nie zgasła. Jakie to naczynie mieć? No na pewno trzeba mieć jakąś torbę. Aby włożyć ten pokarm, jak idę w drogę, to sięgnę do tej torby. Znamy to, jak do pracy jeździmy. Na wiele godzin potrzebujemy się dokarmić. Mamy taką torbę w postaci butek różnych i sklepików, gdzie możemy kupić. A naczynie, ten nowy bukłak i to napełnione Bożą mocą, aby ci nie brakło w momencie, kiedy zaśniesz, kiedy pozwolisz swojemu ciału na słabość, żeby można było wspomóc się zapasem oliwy. I tutaj nie chodzi o to, że tak bardzo, no jest, no chodzi o lampę, chodzi o ogień, o to, żeby być tą panną, o to, żeby mieć olej, ale to, żeby zdążyć w momencie, jak jest oblubieniec. Bo to jest najważniejsze. Aby zdążyć, że jest oblubieniec. Gdy czytamy o wąskiej bramie, też tu mam zaznaczone, to tam pisze, że znają tą wąską bramę. I wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli, bo trafią na moment zamkniętej bramy. I wtedy usłyszą, że ten gospodarz, który zamknął tą bramę, czyli oni wiedzieli, chodzili do zboru, czytali książki, szukali w internecie, mieli w swoim sercu, ale nie mieli zasobu, nie mieli w sobie czegoś, aby przetrzymać moment słabości jakiejś swojej, jak zaśnie. I wtedy oni przyjdą i powiedzą: Panie, Panie, otwórz nam, czemu zamknąłeś? A on powie: nie wiem, skąd jesteście. No jakże, jadaliśmy, piliśmy z tobą, myśmy byli kolegami. Nie pamiętasz, jestem Józef, ten Franek, tutaj. No przecież byliśmy, wczoraj nawet byłeś u mnie, córkę żeś uzdrowił. Jak nie, bo na naszych ulicach nam nauczałeś. On powie: nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Bo nie zdążyli w momencie otwartych drzwi. My mamy zdążyć do otwartych drzwi, a nie zajmować się lampą. Ją trzeba mieć. Olej trzeba mieć. Ale zapisze w Biblii, żebyśmy pilnowali czujność, tak samo jak o tych pannach. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia i godziny. Bo brama się otworzy i wejdą te panny, które będą czekały na otwarcie bramy. A nie na te panny, które poszły załatwiać swoje sprawy, bo coś się stało z ich lampami, czy z czymś tam. Jest najważniejsze to, aby stać w momencie, jak się otwierają drzwi i wejść. Więc tutaj jest mowa o tym, że jeżeli ma nas coś z tego świata odciągnąć, to wy się temu przeciwstawcie. Aby wasze lampy, cała wasze jestestwo w człowieczeństwie waszym, bo możecie dopiero wtedy wejść, a tam dopiero będziecie nieskazitelni, tam przemienieni zostaniecie. To żebyście weszli, to musicie mieć, przeciwstawić się temu, przez to, że macie odpowiednie przygotowane zapasy. Dlatego jest bardzo ważne, aby dawał pokarm o właściwej porze dla czeladzi swojej. Aby karmił. I my, żebyśmy mieli zapas na czyn. A co jest dla nas? Każdy z nas może pomyśleć sobie na zadanie domowe. Co mnie czyni szczęśliwym i pewnym zbawienia i szczęśliwym w tym, czym jestem? Przy Panu. Co mnie czyni? To mogą być tam świadectwa. Wszyscy mogą się dzielić. Dlatego w domu pomyślmy i teraz sobie zróbmy zapas. Właśnie tego. Co mnie czyni szczęśliwym i przygotowanym na przyjście Pańskie. Zróbmy sobie tego zapas. To naczynie, ten olej, bo ktoś powie olej Ducha Świętego. Oczywiście, olejem pomazali, namaszczali i tak dalej. Olej potrzebny był, aby lampa się świeciła. Olej to nie jest coś wybuchowego. Coś, co się pali, a nie jest trzęsieniem ziemi, nie jest piorunem, nie jest dynamitem i nie jest ogniem palącym i niszczącym. On jest używany do tej lampy. On używany jest w małym miejscu. On może pływać na morzu, uspokajać falę. To jest olej. Cichy, łagodny powiew. Więc co mi daje obecność Bożą we mnie, że mam ten olej? To zrób sobie tego zapas. Abyśmy nie minęli momentu otwierania drzwi. Bo wielu tych, tutaj tak samo pisze, jeżeli chodzi z Łukasza 13 rozdział 24 wiersz, żeby starać się wejść przez wąską bramę, ale nie przez zamkniętą. Bo każdy myśli wąską bramę, to czyli trzeba albo schudnąć, albo to, albo tam. No, trzeba zrzucić bagaże tego świata, wszystkie grzechy, wszystkie rzeczy. Rzeczywiście jest to ucho igielne. Ale jak ona będzie zamknięta, to nie wejdziesz. Tutaj pisze, żeby wejść przez wąską bramę. przez te wąskie drzwi, żeby wyjść. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wyjść, ale nie będą mogli, bo już będzie zamknięty. Gdy pisze gospodarz, stanie, zamknie bramę i wy zostajecie na zewnątrz. Bo co do wąskiej drogi, to trzeba ją znaleźć. Bo to droga jest Chrystusa. Ale tutaj już czytamy, że oni wiedzą o tej bramie, tylko że oni będą chcieli wtedy wejść, kiedy ona już jest zamknięta. Więc Duch Święty niech nas trzyma w czujności, abyśmy wiedzieli, kiedy brama będzie otwarta. Nie, że jest brama, to my wiemy dzisiaj. Ale kiedy będzie otwarta? Kiedy przyjdzie Pan? Jezus powiedział, jak będziesz na polu, nie wracaj, bo płaszcz. Nawet jak będziesz na dachu, prawda, w domu, nie wracaj. Nie szukaj dzieci i żony i innych, czy też widzą, bo czujność do ciebie się należy, bo w tym momencie te drzwi, przez które ty masz przejście, zamkną. To jest ta czujność. I tą czujność chciałem pokazać przez Eliasza w jego postępowaniu. Jak łatwo stracić Boże namaszczenie, które obraca się w strach i pragnienie śmierci, bo jest beznadzieja. A Bóg przychodzi w cichym powiewie, nie w żmotach, nie w czasie na ziemi, nie w ogniu spadającym z nieba czy skończącym, ale w cichym powiewie, aby z Tobą porozmawiać i wtedy już nic nie potrzebujesz. Czujesz napełnienie Bożą łaską, czynnością. To nagromadzenie w sobie zastępczym naczyniu swojej. Może będzie czas, Romku, dzisiaj już jest 12, ale będzie czas, pomyślmy sobie, co według mnie jest tym naczyniem zapasowym. Bo ja już siebie znam, już jestem. A co jest, gdzie mam ten olej mieć? Bo wiem, że olejem to jest to, co mi teraz daje jedność z Bogiem i zbawienie. To ja już wiem. To daje mi pewne zbawienie. Ale i to, co wyraźnie mi mówi, kiedy będą te drzwi otwarte. Ale żebym to miał w zapasie, gdybym jak te panny wszystkie usnął. A potem mógł to szybko uzupełnić. Aby nie stracić ani momentu patrzenia w te drzwi, kiedy będą otwarte, aby wejść. Już nie mogę się cofnąć. Nie mogę szukać. Nie mogę się odwracać. Amen. Ewangelia jest bogata, można do tego dołożyć, do tych myśli. Chciałem podzielić się tym, co jest takie właśnie mocno też wartościowe i potrzebne dla nas. Przede wszystkim, abyśmy tym żyli, pomyśleli i Duch Święty, żeby nam dodawał zrozumienia i budował nowe myśli i nowe poznanie, które może zaskoczyć nas tutaj, gdy podzielimy się przed wieczerzą Pańską w następną niedzielę, gdzie będziemy mieli przed wieczerzą Pańską więcej czasu do podzielenia się tym, co przeżywamy. Będziemy mieli czas przeznaczony również na wyrażenie potrzeb swoich, abyśmy mogli społecznie jako zbór pomodlić się o każdego z nas. Abyśmy mogli przynieść sprawy z zewnątrz, które wymagają też i pomocy. Bożej mocy, którą Bóg czyni przez modlitwę i wiarę. To byśmy chcieli następną niedzielę, aby Bóg błogosławił przy wieczerzy Pańskiej. Wtedy możemy się podzielić. Co dla mnie jest tym olejem? Jak ja widzę to naczynie, żeby to zgromadzić?